Arsenał Kultury.
Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska, witam w Arsenale Kultury. W ostatnich dniach mamy do czynienia z wieloma zdarzeniami świadczącymi o tym, jak bardzo środowiska lewicowo-liberalne, w tym środowiska LGBT, wbrew głoszonym przez siebie hasłom walki o wolność, w tym także wolność słowa, wywierają wielką presję i działają na niekorzyść tej wolności słowa. Dzisiaj moim gościem jest psycholog Bogna Białecka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Z którą porozmawiam między innymi o ostatnich wydarzeniach związanych z nieprzyznaniem tytułu zasłużonego dla miasta Poznania profesorowi Jackowi Kowalskiemu, a także szeregiem innych wydarzeń, o których wspomniałam na początku. Skorzystam z pani profesjonalnej wiedzy psychologa i może zapytam tak przewrotnie, czy jest może jakiś termin, jest może jakieś określenie na ten stan takiej nieakceptowalności cudzych sądów? Czy to jest taka cecha naszych czasów współczesnych, czy może psychologia się z tym spotyka, że są jednostki, które rzeczywiście nie widzą tej sprzeczności między walką o wolność, a ograniczaniem tej wolności słowa innym?
Nie ma jednego terminu na takie zjawisko, czy takie zachowania, dlatego że mogą być bardzo różne przyczyny. Może być to lęk, może być to zaburzona osobowość, różnie. Natomiast taka cecha charakterystyczna, jeżeli chodzi o zachowania związane z różnego typu zaburzeniami, czy osobowościowymi, czy emocjonalnymi, to jest postawa bardzo obronna. To znaczy takie, albo akceptujesz mnie w całości, zgadzasz się z wszystkim, co myślę, z całym moim światopoglądem, albo jesteś osobą z natury złą, której jedyną intencją jest atak, zniszczenie mnie. Ludzie zaczynają odbierać wszystkich niezgadzających się z ich światopoglądem właśnie w ten sposób. I to jest postawa obronna, tak, związana z osobistymi jakimiś nieprzepracowanymi problemami, tylko problem pojawia się, kiedy takie osoby zaczynają mieć decydujący głos, jeżeli chodzi o przestrzeń publiczną, jeżeli chodzi o takie sprawy, jak na przykład czyjaś praca, czyjeś zarobkowanie na życie, tak, niszczenie czyjejś opinii i tak dalej.
No, trzeba przyznać, że wobec zarówno pani, jak i profesora Jacka Kowalskiego, o którym wspomniałam na początku, też takich para psychologicznych terminów się używa. To Jacek Kowalski zwrócił na to uwagę w stosunku do profesora homofob, tak? To rozumiem, że to też jest takie parapsychologiczne. A w stosunku do pani w ostatnim artykule, że jest pani kontrowersyjna. To też są takie próby chyba deprecjacji państwa pozycji.
Bo to są właściwie takie po prostu epitety, takie zdania, wytrychy.
Mówiąc ale szczerze, trochę ten niepokój wprowadzają, prawda?
Znaczy nie wiem u kogo, tak. Ja mam trochę takie wrażenie, że ci dziennikarze wyborczy mają po prostu taką tabelkę w Excelu, tutaj jest kontrowersyjna psycholożka, tutaj jest homofob, tak? I później mają takie gotowe akapity, które aktualizowali ostatnio, nie wiem, z 15 lat temu i które po prostu przeklejają. Powiem szczerze, że ja nawet tego artykułu tak dokładnie nie czytałam na swój temat, tylko tak przeleciałam wzrokiem, o, to co zawsze, nie? No ale, znaczy nie, rzeczywiście pewien problem z tym na przykład osobiście mam, bo ja po każdym takim artykule mam po prostu setki prób kontaktu pod tytułem prowadzi pani terapię, tak? A ja nie jestem terapeutą i nie prowadzę terapii, więc to jest takie trochę utrudnienie życia, no i zawiedzenie nadziei ludzi. Natomiast byłoby fajnie, gdyby oni jednak starali się zrobić taką rzetelną dziennikarską kwerendę. Ja bym tego jednak się spodziewała, tak? Takie sprawdzenie, co człowiek naprawdę myśli, czym się zajmuje. I byłoby dobrze.
Ma pani bardzo wygórowane chyba życzenia.
Nie, bo ojeju, u mnie jest takie przekonanie o etosie dziennikarza, który stara się przekazać prawdę, czy być obiektywny przynajmniej, przekazać różne strony. I właśnie to, że stara się rzeczywiście zrozumieć, co człowiek w różnych obszarach życia robi i umieć oddzielić na przykład osobiste przekonania, światopogląd od pewnych dzieł. No bo na przykład, mówiąc już o profesorze Jacku Kowalskim, zaprzeczanie jego niesamowitemu wkładowi w życie kulturowe Poznania to jest po prostu jakaś paranoja, tak?
Ja znam ludzi, którzy mówią o profesorze Jacku Kowalskim jako o dobru narodowym nawet, patrząc na jego wkład po prostu w kulturę polską.
Jego niezbędniki, niezbędnik Sermacki i tak dalej, które są niesamowitym kompendium w dziełem sztuki wręcz, przybliżającym całą kulturę w taki bardzo przystępny sposób. I jeżeli chodzi o warstwę wizualną, obrazy, jeśli chodzi o poezję, jeżeli chodzi o wydarzenia, no to są wyjątkowe dzieła.
To może przypomnijmy teraz słuchaczom, którzy nie są jeszcze zorientowani w temacie. Parę dni temu była Rada Miasta Poznania, która miała przyznać profesorowi Jackowi Kowalskiemu tytuł zasłużonego dla Miasta Poznania. Co ciekawe, sam profesor mówi, że i tak też mówił przewodniczący tej rady, że nie był on kandydatem kontrowersyjnym. Różne strony tej Rady Miasta się umówiły wcześniej, dogadały, stwierdziły, że to jest doskonały kandydat. Później, niestety, w kontekście nacisków środowisk LGBT, środowisk lewicowych, bo tak to chronologicznie wygląda, no część radnych po prostu zgłosiła sprzeciw podczas głosowania, część radnych związanych z właśnie taką ideologią, z światopoglądem lewicowo-liberalnym. Do tego przyczynił się też protest profesora Jacka Kowalskiego, ale też wielu naukowych środowisk i Solidarności na Poznańskim Uniwersytecie. Protest wobec projektu ustawy, którą pani rektor Kaniewska chciała na uniwersytecie wprowadzić. Projekt, którego nazwa brzmi projekt ustawy równościowej i antydyskryminacyjnej, ale która de facto jest, tak się o niej mówi, ustawą dyskryminacyjną i antyrównościową. Mam między innymi takie w sobie zapisy, że można anonimowo donosić na któregoś z profesorów, oskarżając go o molestowanie seksualne, definiowane w ten sposób, że na przykład profesor zwraca się nieodpowiednim rodzajnikiem do danego studenta. I tutaj zwracam się z pytaniem do pani, bo bardzo tak pani empatycznie i psychologicznie nakreśliła mi ten mechanizm takiego niezgadzania się z innym zdaniem, ale ja z kolei znam te terminy tolerancja represywna, która w ogóle wyklucza z dyskursu publicznego osoby o innym światopoglądzie, czyli tolerujemy wszystkich oprócz tych, którzy mają inne zdanie. No i od razu przypomina mi się hasło rewolucji francuskiej, która też na sztandarach miała przecież wolność, równość, braterstwo. Albo śmierć, o tym bardzo często przypomina profesor Grzegorz Kucharczyk, że ten ostatni człon tego hasła to było albo śmierć. I chciałam teraz zapytać o to, na ile te zjawiska takiej opresyjności, bardzo mocnego wchodzenia i dekonstrukcji naszych tożsamości właśnie seksualnych, narodowych, rodzinnych są zjawiskiem niedawnym, czy już mamy jakieś symptomy tego wcześniej, bo wydaje mi się, że cały czas jesteśmy trochę zdziwieni, że tu takie coś się dzieje, za chwilę coś nowego się dzieje. Cały czas jesteśmy w takiej fazie jak gdyby zdziwienia, a te procesy, zdaje się, są już od paru dobrych lat.
W sumie to nihil novi sub sole, tak? Czyli nic nowego się nie wydarza. Powtarzamy rzeczy, które już od dawna są obecne. Jeżeli chodzi o kulturę, no to mówi się przecież w tej chwili o tym, że te ruchy LGTB są zanurzone w marksizmie kulturowym, mającym korzenie już właśnie w marksizmie właściwym, gdzie jednym z celów stawianych przez Engelsa było niszczenie rodziny, spostrzeganie w ogóle małżeństwa jako podstawowego miejsca walki między płciami i niszczenia kobiet. Tak? Więc naprawdę to są stare idee, tak od strony kulturowej, stare idee, które są po prostu gdzieś tam przeformułowywane, ubierane w nową terminologię. Przykład taki, donosicielstwo, nie? Jak teraz jest redefiniowane, żeby brzmiało lepiej, sygnalista. No przecież to jest donosiciel, tak? Sygnalista to jest donosiciel po prostu. A nowe słowo, które tutaj powstało i które jest takie szlachetne. I to jest od strony kulturowej, nie? Że mamy pewne zjawiska, które się powtarzają, tylko ubierają w inne terminy. Mamy tę taką próbę przedefiniowywania różnych pojęć i wręcz zmiany niektórych pojęć z pejoratywnych na szlachetne, jak właśnie donosiciel i sygnalista. A od strony psychologicznej, no człowiek też nie ewoluuje, jakoś nie zmienia się w sposób radykalny, więc zawsze będziemy mieć osoby, które kierują się lękiem, poczuciem zagrożenia i chciałyby, żeby cały świat dookoła się zmienił, tak żeby oni przestali się czuć zagrożeni, tylko że to nigdy nie działa. To nigdy nie działa, bo jeżeli ktoś nie pracuje nad sobą, nad swoim zdrowiem psychicznym, nad swoimi emocjami, nie wzmacnia siebie wewnętrznie, to cokolwiek by zrobiło otoczenie, i tak nie spełni, nie zapełni tej pustki emocjonalnej, nie spowoduje, że ten lęk zniknie. Nie zniknie to poczucie zagrożenia, bo ono jest wewnętrzne, a nie związane do końca z sytuacją zewnętrzną, z zachowaniami osób z zewnątrz. Mhm. Rezultat, że na przykład zapis o tym, że jeżeli ktoś się czuje molestowany seksualnie, to może to anonimowy złożyć donos, no to naprawdę w stosunku do osoby, którą spostrzegam jako zagrożenie, to cokolwiek ta osoba powie, może być przeze mnie subiektywnie odebrane jako molestowanie seksualne. Popatrzy nie w oczy, tylko popatrzy na przykład na kolczyk, który mam w uchu i mogę się poczuć molestowana seksualnie, bo sobie wyobrażam, że ta osoba ma jakieś myśli seksualne na mój temat, skoro patrzy na mój kolczyk. Tak?
Ja wiem, że to brzmi... Analogia, gdybym ja na przykład zobaczyła jako osoba wierząca u kogoś kolczyk z krzyżykiem, to mogę się poczuć obrażona na przykład religijnie, albo że ta osoba mnie w jakiś sposób agresywnie traktuje przez to, że na przykład ma taki kolczyk. To jest taką analogię by można zrobić też?
Znaczy, niby można, ale ja się zastanawiam, czy osoba, która jest zrównoważona psychicznie, odbierze symbol religijny w uchu drugiej osoby jako atak personalny na siebie. Chyba raczej tak popatrzy i stwierdzi, to nie jest właściwe, może zagadać, dlaczego to nie jest właściwe, ale... Powiem szczerze, termin w ogóle obraza uczuć religijnych budzi od zawsze we mnie taki sprzeciw wewnętrzny, bo to przecież nie chodzi o subiektywne uczucia, tylko o to, że ktoś narusza wartość, czyli to jest zupełnie inny obszar doświadczenia ludzkiego. Narusza wartość, która jest dla mnie wartością kluczową.
Dla mnie też takie zachowanie, oburzenie na czyjś kolczyk jest takim nienormatywnym jednak zachowaniem, jest odczuciem psychicznym. Ale chciałam też zapytać o skalę, bo mówimy tutaj o jakiejś społeczności LGBT, która bardzo mocno walczy o to, żeby swoje jakieś postulaty przeprowadzić w społeczeństwie. No, wydaje się, patrząc na wpływy, jakie posiada, tak, tutaj wchodzi ustawa, która jest w sumie niezgodna z prawem w opinii wielu prawników na uniwersytet. Tutaj profesor Jacek Kowalski, nie przyznano mu nagrody, który rzeczywiście, patrząc na jego dorobek, mu się bezsprzecznie należy. Te środowiska mają ogromną siłę, ale jaka jest skala w ogóle samej społeczności LGBT, bo mam takie wrażenie, że jest to jednak mniejszość, która narzuca większości swoje nienormatywne jednak zachowania i postulaty.
No tutaj warto nawiązać do takich badań, które są cyklicznie przeprowadzane w różnych krajach a propos rzeczywistego procentu osób nieheteroseksualnych w społeczeństwie i to się waha tam między 1,5 a 5%. To się bardzo nie zmienia. Natomiast też nie każdy, kto nie jest heteroseksualny, nie identyfikuje się z ruchem LGBT. Czyli tu mamy jeszcze ułamek z niewielkiego procenta. Natomiast rzeczywiście są niezwykle skuteczni, jeżeli chodzi o działanie w przestrzeni publicznej. To nie trudno ukryć, tak?
I wydaje się, że też stoją za nimi instytucje. Ja bym chciała też wrócić do publikacji, która też łączy panią z profesorem Jackiem Kowalskim, oprócz tej uczciwości intelektualnej państwa i temu opieraniu się na faktach, a nie na jakichś wrażeniach czy postulatach swoich osobistych. No to jest książka Gender, projekt nowego człowieka, która jest za zapisem właściwie takiej konferencji naukowej, która odbyła się parę lat temu. I w tej publikacji no, mamy szereg naukowców z różnych dziedzin. Tak? Jest profesor Lidia Banowska, która mówi o wchodzeniu tej terminologii gender, albo nawet inaczej, o zmianie języka, który byłby przychylny tej ideologii, który by zmieniał nasze postrzeganie społeczeństwa. Jest pani Zimniewicz, która mówi o tym, na ile te środowiska LGBT są korzystne jako potencjalni klienci dla całego rynku konsumenckiego. Mówiąc wprost, po prostu jak firmom się bardziej opłaca, żeby społeczność była bardziej LGBT niż była złożona z tradycyjnej rodziny. Jest profesor Juszkiewicz, który mówi o takim konstruowaniu architektury w bolszewickiej Rosji, żeby ona sprzyjała właśnie takiemu budowaniu ideologii bolszewickiej marksizmu w społeczeństwie. Jest profesor Jerzy Kaczmarek, który pisze o przerażających rzeczach, które działy się w komunach niemieckich w latach 60. Ja tylko przypomnę, że część tych polityków, którzy w tych komunach mieszkali niemieckich, gdzie dochodziło do pedofilii, do różnej naprawdę skrajnej takiej ekscesów seksualnych, są teraz urzędnikami Unii Europejskiej. Także to się dzieje, to jest to pokolenie. Jest też pani bardzo cenny dla mnie artykuł, dlatego że chronologiczne wymienienie po kolei, jak gender się rozwijało w takim sensie, ta ideologia, aż właśnie od Engelsa, o którym też pani wspomniała, koniec XIX wieku, kiedy on już w swojej książce postulował to, żeby właśnie rodzina jest dla systemu bolszewickiego, dla systemu marksistowskiego zagrożeniem przez to kultywowanie tradycyjnych wartości. I ja bym chciała, żebyśmy tutaj posłuchali chwilę wypowiedzi profesora Jacka Kowalskiego dotyczące tej publikacji, dlatego że ona spotkała się również z wielkim protestem środowisk takich studenckich, ale wydaje się, że dosyć zmanipulowanych w pewnym momencie.
Krótka opowieść o tolerancji w wydaniu tzw. polityki równościowej. Kilka lat temu miałem zaszczyt współredagować książkę Gender, projekt nowego człowieka. Zbiór naukowych artykułów krytycznych wobec teorii gender, autorstwa różnych specjalistów z różnych dziedzin i uczelni. W odpowiedzi samorząd studencki wystosował pismo wskazujące autorów i redaktorów jako winnych dyskryminacji. Pod protestem podpisało się około 300 studentów różnych wydziałów, aczkolwiek nikt z nich książki nie czytał. Dopiero po zebraniu podpisów i uwagach, że krytyka jest gołosłowna, organizatorzy protestu stworzyli quasi-recenzję, którą wysłali do pani rektor i do odnośnego rzecznika. Uzyskali przy tym silne wsparcie naszych uczelnianych kolegów genderystów, spośród których niektórzy wyraźnie oczekiwali administracyjnego zdyscyplinowania nas. Atmosfera zaczęła gęstnieć. Jeden z kolegów został zawezwany do zwierzchnika, który po przyjacielsku zasugerował mu wycofanie wniosku o profesurę, bo atmosfera nie po temu. Inny kolega poprosił, żeby go w to nie mieszać, bo nie chce stracić pracy. Jednak większość profesorów naszego Instytutu Historii Sztuki wystąpiła w naszej obronie, kierując się troską o zachowanie akademickich standardów. Ostatecznie rzecznik przyznał, że sporów naukowych nie należy załatwiać administracyjnie, ale pouczył nas, że studenci mieli pełne prawo do złożenia swojego donosu i że nie wolno ich za to krytykować. Czy państwo rozumiecie? Studenci składają donos na swoich profesorów, autorów naukowej publikacji i nie wolno im powiedzieć, zrobiliście źle. A w tle mamy zastraszanie pracowników nauki. Otóż polityka równościowa, jaką planuje wprowadzić pani rektor na naszym uniwersytecie, no, będzie tworzyła instytucjonalne ramy promujące tego rodzaju niedopuszczalne sytuacje. Cała społeczność uniwersytecka ma być z urzędu monitorowana, a podstawą do posądzenia o nietolerancję mogą być odtąd anonimowe donosy. Uniwersytet zamiast miejscem debaty stanie się tubą jedynie słusznych poglądów. Cytując klasyka, noc idzie, czarna noc z twarzą murzyna. Dziękuję.
Tak wyglądała sytuacja związana z książką Gender, projekt nowego człowieka. Jak wspomniałam w tym trochę przy długim wstępie, rzeczywiście będąca kompilacją wypowiedzi, badań naukowych przedstawionych z różnych dziedzin, więc rzeczywiście publikacja stricte naukowa, a nie ideologiczna na pewno. Chciałam jeszcze tutaj nawiązać do nagrody, którą pani dostała niedawno. Nagroda honorowa Rzecznika Praw Dziecka za zasługi dla właśnie dzieci, tak? Na tym polu psychologicznym została pani uhonorowana, więc widać, że też te pani wysiłki, te ataki na panią są zupełnie kuriozalne, ale proszę tylko nam powiedzieć w dwóch słowach, na podstawie czego tę nagrodę pani dostała i za co konkretnie?
No właśnie tutaj tkwi sedno jakby sprawy. Ta nagroda jest przede wszystkim za działania związane z moją fundacją, gdzie działamy na rzecz ochrony dzieci, jeżeli chodzi o zjawiska cyfrowe, to znaczy cyberuzależnienia, patologiczne jakby zachowania w sieci, bezpieczeństwo i tak dalej. To są tematy absolutnie, kompletnie neutralne światopoglądowo, o czym świadczy to, z kim współpracujemy. Naprawdę współpracujemy z osobami o bardzo różnych światopoglądach, jeżeli chodzi o etykę, moralność. Natomiast wszyscy zgadzamy się, że nasze dzieci i młodzież w tej chwili jest w bardzo trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o takie zjawiska, jak na przykład cyberuzależnienia, uzależnienia od gier, dostępność pornografii, to każdy z nas zauważa. Więc współpracuję tutaj na przykład z feministkami w zakresie ochrony dzieci przed takimi zagrożeniami. I to jest ten obszar, za który zostałam uhonorowana, dostrzeżona, czyli neutralne światopoglądowo, zupełnie niezwiązane z tą tematyką LGTB. I tutaj mam wrażenie, że to jest takie, no, znaczy znowu to jest jakiś taki przejaw chorego sposobu postrzegania świata, tak jakby zobaczenie, że uważanie, że każdy, kto w 100% się ze mną nie zgadza w każdym punkcie, to jest wróg. A przecież to jest tak, że możemy mieć wspólne cele, które są naprawdę niezależne od paru punktów. Nie wszystko kręci się wokół LGTB, nie cały świat kręci się wokół tych zagadnień. Tylko mamy masę jeszcze innych problemów, mówiąc szczerze.
Coraz częściej moja refleksja jest taka, że te środowiska, które są najczęściej posądzane albo oskarżane o to, że nie chcą rozmawiać, że są przeciwko wolności słowa, że nie są za tolerancją, są jak najbardziej otwarte na tolerancję, dyskusję i wymianę poglądów. Jeszcze tylko jedno zdanie, bo nasz program zmierza do końca. Chciałam zapytać o to, czy to są takie zjawiska nowe po prostu, te, z którymi się teraz spotykamy? Czy to jest jakiś proces, który trwa od jakiegoś czasu, takiego mocnego wchodzenia gender w nasze życie i tych ideologii LGBT i wpływu?
Znaczy, to było już w latach 90. widoczne, tylko tyle, że żeby człowiek zdał sobie z tego sprawę, musiał się zainteresować. To znaczy, musiało być, wydarzyć się coś takiego, że w bezpośrednim otoczeniu pojawia się jakiś problem, a w tej chwili to jest po prostu o wiele bardziej widoczne. To, co możemy w tej chwili obserwować, to jest większa ekspansja pewnych ideologii za pośrednictwem wielu różnych kanałów.
To znaczy, rozumiem, że tutaj internet i ta sfera mediów społecznościowych też jest bardzo istotna.
To znaczy, rzecz, która w tej chwili się dzieje bardzo mocno, to jest wzrastająca liczba dzieci i nastolatków z potężnymi zaburzeniami tożsamości w różnym zakresie, które przychodzą z ogromnymi problemami emocjonalnymi do terapeutów i później się okazuje, że oni gdzieś łapią takie modne w tej chwili terminy i przychodzi dwunastolatka na przykład i mówi, te wszystkie moje problemy są stąd, że jestem panseksualna, niebinarna i z wielokrotną osobowością, przy czym to są wszystko terminy zaczerpnięte od jakichś popularnych TikTokerów, tak, czy YouTuberów i to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, w tym sensie, że to jest taka dziwaczna autodiagnoza dokonana na podstawie źródeł kompletnie niegodnych zaufania.
Ja taką muszę, nie anegdotę, tylko fakt przytoczyć. Ostatnio bardzo na mnie to duże zrobiło wrażenie. Moja koleżanka przeprowadzała takie warsztaty, zajęcia dla studentów w jednym z dużych miast. Ona wykłada teatrologię i spotkanie dotyczyło też teatru, ale też zagadnień seksu, płci w teatrze. I ona tej grupy 20-osobowej zapytała, oczywiście zaznaczając, że nie muszą odpowiadać na to pytanie, zapytała, jaka jest ich tożsamość płciowa. I na około 20 osób jedna osoba powiedziała, że jest heteroseksualna. Więc jak rozumiem, musi być to wpływ kulturowy, bo nie sądzę, żeby statystycznie udało się w grupie 20-osobowej tyle osób niebinarnych z płynną tożsamością płciową, bo tak ta reszta 19-osobowa się definiowała, znaleźć, tak? Statystycznie to jest raczej niemożliwe. Ale to, co przeraziło tę moją koleżankę, muszę powiedzieć tutaj o poglądach takich lewicowo-liberalnych, to nie ta taka dysproporcja rzeczywiście mocno rażąca, ale to, że ta reszta, to znaczy ta większość, rzuciła się werbalnie na tą jedną dziewczynę, która się zdeklarowała jako heteroseksualna, zarzucając jej to, że widocznie jest z jakiegoś patriarchalnego domu, że jest zamknięta w jakimś światopoglądzie, że widocznie nie miała tyle odwagi i kreatywności, żeby pozwolić sobie na eksperyment.
Znaczy tak, statystycznie rzeczywiście to jest mało prawdopodobne, choć biorąc pod uwagę specyfikę środowiska artystycznego, tam rzeczywiście jest większy odsetek też osób nieheteroseksualnych. Natomiast tutaj mamy zdecydowanie do czynienia ze zjawiskiem kulturowym, bo wręcz mówi się od paru lat o takich modach na to, że przyjmuje się różne etykiety właśnie dlatego, że to jest modne, że właśnie to pozwala wpasować się w tłum, że to pomaga mi, żebym nie było osobą atakowaną, że właśnie to, że paradoksalnie tak zdefiniuje się jako mniejszość seksualna, sprawia, że jestem w tej akceptowanej, popularnej większości.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Arsenału Kultury była Bogna Białecka.
Bardzo dziękuję, do widzenia.
Arsenał Kultury.